Dzień dobry Państwu. Nazywam się Miłosz Szymański, a to jest Głos Kongresu Obywatelskiego. Dziś porozmawiamy sobie o reformie edukacji, ale nie takiej, jaka się aktualnie dzieje, tylko takiej, jaką chcielibyśmy mieć. A rozmawiać będzie z mną pan dr Krzysztof Maj z Katedry Technologii Informacyjnych i Mediów Wydziału Humanistycznego AGH. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam wszystkich słuchających.
Chciałbym zacząć od tego, że reforma edukacji, podobnie jak reforma zdrowia i paru innych jeszcze gałęzi naszego życia, to jest coś, na co każdy ma swój pogląd i niezależnie od tego, co ta czy inna władza zrobi, to i tak będzie oczywiście źle. Prace domowe są źle, prac domowych nie ma, też źle. Prac domowych jest tylko trochę, także źle. Więc nie chciałbym się skupiać na tym, co aktualny, czy poprzedni, czy jakikolwiek przyszły rząd mógłby proponować, ale nad tym, jak w pana przekonaniu powinna wyglądać edukacja, zarówno ta na tym niższym szczeblu, jak i tym wyższym. W związku z tym chciałbym zacząć może od tego, w tej chwili według wszelkich rankingów PISA na przykład Polska wypada przyzwoicie. Druga dziesiątka mniej więcej. Są takie kraje jak Finlandia czy Singapur, które wypadają wielokrotnie lepiej, ale nie jest najgorzej. W związku z tym są rzeczy, które robimy dobrze i są rzeczy, które robimy źle. Chciałbym w takim razie zacząć od tego, żeby zdiagnozował pan, co w pana przekonaniu dziś robimy dobrze, a co robimy źle.
To może zacznę od tego, że w tym samym rankingu PISA jesteśmy na miejscach od końca, szóstych, piątych, czwartych, jeżeli chodzi o poziom szczęścia, satysfakcji, kreatywności też wkrótce, ponieważ ma być kreatywność mierzona niestety o zgrozo w tych samych rzecz rankingach, więc problem polega na tym, że cała opinia publiczna powołuje się na 50% tego rankingu, nie powołuje się natomiast na tę część, która jest ważna i teraz zabawne jest to, że dzieje się to w realiach, kiedy mamy dostęp do wiedzy, bez żadnego problemu, natomiast nie mamy dostępu do opieki psychologicznej i psychiatrycznej. To jest ta kluczowa różnica, więc z mojej perspektywy jako człowieka, który uczy ludzi od pierwszego roku studiów w górę w zasadzie, więc bardzo blisko maturzystów, najbardziej kluczową kompetencją, jaką sobie jestem w stanie wyobrazić, to jest kreatywność, umiejętność szybkiego docierania do informacji, weryfikowania źródeł informacji, nie parafrazowania, czego uczy szkoła i mówienia własnymi słowami, tylko cytowania i weryfikowania cytatu, następnie zderzania cytatu z innej wypowiedzi z cytatem z kolejnej wypowiedzi. Więc to są takie kompetencje, można byłoby już powiedzieć naukowe, ale równocześnie my jesteśmy w stanie je kształtować właśnie dlatego, że w odróżnieniu od typowego dziecka z wiejskiej rodziny w XIX wieku, my dzisiaj, niezależnie od tego, gdzie się rodzimy, mamy dostęp do tego, do czego tamto wiejskie dziecko nie miało w XIX wieku. Czy mamy dostęp 24/7 do informacji? Powiedziałbym wręcz, że tych informacji jest za dużo i nasz mózg się uczy je przesiewać. Cała idea, jeżeli byśmy sobie wyobrazili tradycyjnie wykształconego polihistora i erudyty z XIX wieku, dzisiaj usiłującego przyswajać Twittera, to jego mózg byłby do tego nieprzystosowany. To znaczy on by usiłował wszystko zapamiętać i skończyłby katastrofalnie. Skończyłby jak sawant, który zapamiętuje wszystko i musi się uczyć zapominania. Dzisiaj natomiast my mamy już wypraktykowane odfiltrowywanie informacji, ale problem polega na tym, że nie za bardzo wiemy, co filtrować wtedy, kiedy przedstawia się nam wyłącznie informacje najlepsze i najkorzystniejsze, czyli to, co sufluje nam szkoła. Dostajemy 100% informacji do zapamiętania i przychodzimy do tego z mózgami wytrenowanymi przez media społecznościowe i przez internet do tego, żeby filtrować wszystkie informacje i wysupływać 5%. W związku z powyższym, całe strategie szkolne opierania się na koncentracji, czytania, mnemotechnice, wielokrotnego powtarzania, robienia zadań domowych itd., 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 są kant ściany rozbić. Natomiast strategie oparte na tworzeniu map myśli, budowaniu sobie i rozbijaniu na kamienie milowe dużych projektów, łączenia ze sobą różnych rozproszonych danych w jedną bazę danych, cross-referencingu, czyli przeszukiwania różnych zestawów danych i łączenia ich ze sobą, to są kompetencje wymagane do trenowania i niestety ich nie trenujemy. Więc prawda jest taka, i to jest niefajna prawda, że reforma edukacji nie jest do przeprowadzenia przez populistów, którzy będą mówili, że o, zlikwidujemy 3 godziny matematyki i wprowadzimy teraz 4, a inni powiedzą to, nie, to my zlikwidujemy historię i wprowadzimy historię Polski teraz, a jeszcze prowadzimy narodową historię Polski, a potem prowadzimy katolicką historię Polski, a potem prowadzimy lewicową historię Polski, świecką historię Polski. I najlepiej jeszcze, żeby tych historii Polski było 7, a nie tylko jedna. To są projekty, które można byłoby w tak satyryczny sposób przedstawić, no mniej więcej na przestrzeni ostatnich 30 lat w polskich deformach oświaty, czy ośmiaty, jak ja mówię złośliwie, ponieważ ona raczej oświecenia nie przynosi. A to, co należałoby właśnie zrobić, to niestety zacząć ćwiczyć te kompetencje miękkie i robić rzeczy nieoczywiste i zastanowić się nad tym, jaka jest struktura dzisiejszego mózgu, w jakich potrzebujemy potrzeb, włączyć neurodydaktykę do nauczania i wnioski z niej płynące. Profesor Marek Kaczmarczyk na przykład znakomicie to popularyzuje i przedstawia na różnych konferencjach. No i wreszcie, to powiem już złośliwie, ostatnie 40-50 lat rozwoju pedagogiki, ponieważ to, co mówię ja w tym momencie i to, co mówi większość osób opowiadających się za reformą polskiej edukacji, Stowarzyszenie Umarłych Statutów, Dopamina Lab, Instytut Zwinnej Edukacji, Mikołaj Marcela, dużo jest tych osób już na szczęście, Przemek Staroń, którzy się na ten temat wypowiadają, to są truizmy z podręczników pedagogiki z ostatnich właśnie 20-30 lat. No, Maria Montessori to nie jest osoba, która funkcjonowała w zeszłym roku. Więc w zasadzie trzeba niewiele, ale prawda jest taka, że i od tego w zasadzie wyszliśmy w naszej rozmowie, że o edukacji mówią wszyscy, tylko paradoksalnie mówią wszyscy, którzy mają na ten temat pogląd, mimo że nie mają kompletnie ani wiedzy, ani doświadczenia, ani kompetencji w tym wymiarze, a to jest naprawdę temat, w którym nie ma żartów, bo jeżeli nie nauczymy się uczyć na całe życie, to wtedy cały czas będziemy szukali tego przewodnika, który będzie nam mówił, to zrobiłeś dobrze, to zrobiłeś źle. A tymczasem, no niestety, w życiu takich przewodników po prostu najczęściej dzisiaj nie ma.
Właśnie jak opowiadał pan o tym, czego się powinniśmy uczyć, w sensie wyszukiwania informacji o tych dawnych polihistorach, to przypomina mi się zaraz, że przecież chociażby takie rzeczy jak kanon lektur, ale nie szkolnych, tylko kanon lektur, które trzeba było znać, żeby uchodzić za człowieka wykształconego i oczytanego, to no jeszcze 100 czy 150 lat temu no to były książki, które dało się policzyć w ogóle. Ich było powiedzmy setka, może 200. Dało się je policzyć, dało się je przeczytać w ogóle. W tej chwili, jeżeli ktoś chciałby przeczytać tylko i wyłącznie powieści, zresztą nie tylko, bo reporterzy także dostawali Nagrodę Nobla, a nawet Bob Dylan, w każdym razie tylko powieści noblistów, to już się z tego robi cała ciężarówka książek, po prostu nie ma tyle czasu, a jeszcze jest filozofia, jeszcze są sprawy współczesne, tego jest za dużo, więc selekcja. Więc jak możemy teraz przejść od szkoły, bo znaczy, nie jestem pewien w 100%, czy jeszcze tak wygląda, bo moja przygoda ze szkołą średnią zakończyła się w 2006 roku, więc może teraz jest trochę lepiej, mam nadzieję. Natomiast za moich czasów to wyglądało mniej więcej tak, że była lista rzeczy, które trzeba było zakuć, potem zdać, a na koniec zapomnieć. Tak też wyglądały moje studia. Wiedząc, że wchodzimy teraz w okres, kiedy trzeba wyszukiwać, umieć wyszukać i wiedzieć, co zapamiętać w ogóle, jak możemy przesterować ten gigantyczny okręt, jakim jest edukacja i który jest mało sterowny, na myślenie od zakuwania do wyszukiwania i jak w ogóle zrobić to przejście mentalne wewnątrz siebie, że my nie musimy pamiętać wszystkich wzorów, tylko musimy wiedzieć, jak je znaleźć, albo nie musimy pamiętać wszystkich bohaterów lektur, tylko wiedzieć, gdzie ich znaleźć. Przecież w tej chwili mamy tak gigantyczny, taka góra lodowa cała tego jest, tej historii edukacji, bo nasza edukacja od mniej więcej 200 lat wygląda podobnie. Są rzeczy, które trzeba po prostu wykuć. Jak zmienić kurs?
Powiem może z mojego własnego doświadczenia. Myślę, że wciąż w Polsce, i dodam, że na szczęście, nie wszyscy mają doktoraty. Dodałem złośliwie na szczęście, ponieważ w Polsce jest przeświadczenie do jakiegoś czasu, że każdy powinien być magistrem, co jest przeświadczeniem post-PRL-owskim bardzo szkodliwym, ponieważ dzisiaj potrzebujemy, jeśli już, to pracowników wysoko wykwalifikowanych po szkołach zawodowych, natomiast absolutnie nie potrzebujemy multiinstrumentalistów po uniwersytetach i erudytów. Po prostu to ci ludzie są bardzo często skrzywdzeni w ten sposób, że dostają dyplomy, certyfikaty, nagrody, a potem na miejscu, na rynku pracy dostają czarną polewkę i nie mają możliwości zatrudnienia się nigdzie i to jest problem przekwalifikowania, ponieważ kwalifikujemy troszeczkę w innym wymiarze, ale odszedłem trochę od wątku. Mianowicie pisałem doktorat, jak każdy doktorat humanistyczny, w bardzo tradycyjny sposób. To znaczy trzeba było przeczytać N książek, N publikacji naukowych, no i w bibliografii do mojego doktoratu jest 670 pozycji zacytowanych. Oznajmiam niniejszym, że nie przeczytałem żadnej od początku do końca. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze to jest całkowicie bez sensu, ponieważ jeżeli się czyta po kolei te wszystkie teksty, no to zapamiętujemy to, co inni mówili, prawda? No i teraz co moglibyśmy zrobić? Możemy zrobić syntezę podręcznikowo-szkolną i opisać wszystko to, co inni mówili, czyli sparafrazujemy, czyli źle, ponieważ nie będziemy cytować. Okej, no to zacząłem cytować. I jak zacząłem gromadzić te wszystkie cytaty, to zrozumiałem, że tak naprawdę ja te wszystkie źródła naukowe potrzebuję dlatego właśnie, dla cytatu. Następnie cytat opatruję jakimś kontekstem, dodaję swoją notatkę. I co mi się w ten sposób zaczyna tworzyć? Nie linearna opowieść, jakiej uczy nas szkolnictwo, tylko mapa. Mapa myśli, mapa powiązań. Oj, czyżbym właśnie opisał internet z hiperłączami? Czyżbym właśnie opisał chmury tagów? My w ten sposób dzisiaj myślimy. I teraz problem polega na tym, że ludzie uważają, że taki styl jest chaotyczny, jest nieuporządkowany, nie ma nic wspólnego z nauką i z edukacją, a tymczasem oczywiście, że ma bardzo dużo wspólnego z nauką i edukacją. I naturalnie, że jeżeli ktoś zaczyna dopiero poznawać jakąś dziedzinę, fajnie jest przeczytać jakąś książkę, natomiast potem im więcej wiemy, tym bardziej już będziemy właśnie selekcjonować informacje. I na tym cała rzecz polega. Jak można zatem zacząć pracować w ten sposób w szkole, na samym początku? No zamiast metod dedukcyjnych prowadzić indukcyjne. Wychodzimy od przykładu, wychodzimy od jakiegoś cytatu, zaczynamy go obudowywać po kolei. Bardzo prosta rzecz, do wykorzystania od zaraz. Dużo ludzi, myślę, w Polsce by się zgodziło, że nasze korzenie słowiańskie to jest coś, co powinniśmy znać jako obywatele Rzeczpospolitej. Jest coś takiego jak obrzęd dziadów. W związku z powyższym, żeby poznać obrzęd dziadów, wprowadzamy konieczność lektury poematu romantycznego, który buduje nie dość, że barierę kulturową, to jeszcze barierę językową. W związku z powyższym, skoro jest bariera językowa, to wprowadzamy do tego słownik, czyli trzecie źródło. Następnie wprowadzamy do tego opracowanie lektury, ponieważ prawda jest taka, że nikt nie czyta dziadów, włącznie z nauczycielami języka polskiego, egzaminatorami, tylko wszyscy czytają opracowanie. Zresztą te opracowania też piszą nauczyciele, więc trudno się dziwić, to jest samosprawdzająca się przepowiednia. I wprowadzamy tych źródeł bardzo dużo, cały czas w jednym celu. Opisu obrzędu dziadów. A możemy odpalić Wiedźmina, trzeciego Dziki Gon, zobaczyć, jak wygląda obrzęd dziadów, przeżyć go, zapamiętać, bo to jest już udowodniona sprawa wiele razy, że jeżeli coś przeżyjemy, jeżeli coś zobaczymy, jeżeli dokonamy interakcji, to zapamiętujemy to lepiej i szybciej, z bardzo prostego powodu więcej zmysłów jest zaangażowany, więc to jest prosty stosunek ilościowy. I następnie, jak jakiś uczeń spyta, a w zasadzie to skąd to się wzięło? A skoro pytasz, tu jest rozszerzenie tego tematu i przechodzimy sobie do Mickiewicza. Nie do całości, tylko do tego fragmentu. I teraz możemy przeprowadzić tego rodzaju eksperyment, jedną klasę prowadzić tak, a drugą klasę prowadzić w taki sposób, w jaki się teraz prowadzi, to znaczy krzywdząc młodych ludzi i zniechęcając ich do literatury. I wtedy przekonamy się, która metoda jest lepsza. Jeszcze dowcip polega na tym, że ja, ponieważ kończyłem polonistykę, wiem dobrze, że to, co ta druga metoda, która jest stosowana dzisiaj w pruskim szkolnictwie, nazywa się historią literatury. Różnica między historią literatury uniwersytecką, a tym, co jest w szkole, polega na tym, że historia literatury szkolna jest ograniczona i prymitywna, natomiast historia literatury uniwersytecka jest prowadzona właściwie, tak, dyscyplina naukowa. No nie da się w szkole w 45 minut stwierdzić, że to zrobimy sobie w takim razie badania na temat, na przykład chociażby neurobiologicznej, będziemy badać próbki i w ogóle wysyntetyzujemy jakieś nowe, nie wiem, związki chemiczne. Nie da się tego zrobić, prawda? Więc dyscypliny naukowe, ich miejsce jest na uniwersytecie. Tam się ludzie mają tym zainteresować. Jak chcą zostać historykami literatury, super. Wprawdzie nie potrzebujemy ich 300, czyli tyle, ile kształciła moja polonistyka krakowska. Nie potrzebujemy, myślę, 300 historyków literatury w Polsce, rokrocznie to na jednej uczelni. No potrzebujemy jakichś trzech, ale wciąż potrzebujemy, prawda? Więc jeżeli ktoś rzeczywiście jest predestynowany do tego, super, ale musimy wpierw zobaczyć, czy ktoś ma talent. I ta metoda, którą przedstawiłem wcześniej, metoda gry, metoda doświadczenia, sprzyja wyłanianiu talentów. A polskie szkolnictwo i edukacja absolutnie nie jest wymierzone w wyłanianie talentów. Jeżeli ktoś sobie radzi, to jest tym, który otrzymuje najmniej opieki od nauczyciela czy wykładowcy, no bo to jest ten piątkowy tak zwany uczeń, to on sobie poradzi. Czyli zmusza się wtedy rodziców do tego, żeby wysłali go do edukacji prywatnej, albo wykupili prywatne korepetycje, albo w ogóle zakłada się, że jeżeli ktoś jest bogaty, no to sobie poradzi, ma pieniądze. I skutek tego jest taki, że w Polsce większość ludzi, którzy osiąga jakieś duże sukcesy edukacyjne i zawodowe, albo ma zaplecze finansowe jakieś zewnętrzne, albo właśnie rodzice inwestują, czy to w księgozbiór, czy to w gry, czy to w dodatkowe kursy. Natomiast ludzie, którzy rzeczywiście by potrzebowali tego wsparcia i nie mają zaplecza ekonomicznego, zostają w tym samym miejscu, w którym byli w XIX wieku. I to jest troszeczkę smutne, zwłaszcza, że zostają również pozbawieni tych kompetencji cyfrowych, które są gigaważne. No i może kogoś to zdziwi, ale ja tego rodzaju eksperymenty mam możliwość przeprowadzania i na przykład mogę powiedzieć z absolutnym przerażeniem, że jak robię od 6 lat egzaminy, gdzie można korzystać z notatek, z laptopa, ze smartfona i z nagrań filmów, to wciąż procent zdawalności kształtuje się na poziomie 60-70. Nie 100, a powinien być 100% poziom zdawalności. Jeżeli i to oznacza, że przynajmniej te 30-40% ludzi nie jest w stanie odpowiedzieć na pytania, które wymagają kreatywności, wykorzystania wiedzy. Czyli nie jest w stanie funkcjonować w społeczeństwie internetu, które daje nam całą wiedzę i wymaga od nas tylko tego, żebyśmy odsiali ziarna od plew.
No ja osobiście jestem wzruszony pana pomysłem, żeby wykorzystywać grę komputerową Wiedźmin do nauki języka polskiego. Ja to, mówiąc wprost, ogromnie bym propsował, natomiast obawiam się, że to nie przejdzie.
No nie przeszłoby, przepraszam, że się wtrącę od razu dlatego, że w tradycyjnym modelu Wiedźmin 3 zostałby wpisany na listę lektur i następnie rozpisano by plan wydarzeń, charakterystykę postaci Geralta i oczywiście byłyby motywy i tropy do wypisywania i następnie pytania na maturze, w której minucie gry się pojawia to a to. Wymień wszystkie budynki, które są w Velen i tak dalej. To nie ma sensu, to jest parodia i niestety, ale w tym momencie wiem, że atakuje 80% polonistów w Polsce, którzy są zmuszeni także do tego przez egzaminatorów, którzy kompletnie oszaleli z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, ale to jest parodia kultury. Ja się nie dziwię naprawdę, że Polacy wybierają YouTube'a czy TikToka ponad utwory artystyczne, mimo że jest ich tak strasznie dużo. Ale za przecinkiem dodam, gdyby nie ten YouTube i TikTok, bardzo często ludzie by nawet nie znali odpowiedzi na bardzo proste pytanie. Od jakiej anime zacząć oglądanie anime? Albo jakie są najfajniejsze powieści fantasy, które mogę przeczytać? Bo tego się w szkołach nie dowiadujemy. Nie dowiadujemy się tego w instytucjach kultury, w bibliotekach publicznych, nie dowiadujemy się tego w telewizji publicznej, ani we wszystkich innych tych instytucjach, które my finansujemy z podatków. Więc to jest pewien paradoks, że z jednej strony mówimy wszędzie w szkolnictwie i tak dalej, że internet zły, ale z drugiej strony to on jest wartościowszym źródłem informacji na temat współczesności.
Ja bym chciał tylko zauważyć, że chyba nic mnie tak nie zniechęciło do czytania książek jak Mickiewicz w liceum, bo podawanie Mickiewicza 14 czy 15-latkom, to jest najkrótsza droga do tego, żeby ich nauczyć, że czytanie powieści, Mickiewicz nie pisał powieści, ale czytanie książki jako takiej, to jest coś, co się robi w szkole, to jest bolesne, to jest nieprzyjemne i tego się nie powinno robić więcej, bo to jest coś, co jest tylko dla szkoły i człowiek z radością się pozbywa tego brzemienia, jak tylko skończy szkołę. Udało mi się w międzyczasie jeszcze trafić na akurat lektury szkolne, które mnie zainteresowały. Ze zdziwieniem przyznam, że lalka niesamowicie mnie zapaliła do czytania. Natomiast gdyby akurat się okazało, że zobaczył tę 900 czy 1000 stronicową cegłę, czyli lalkę, i stwierdził, że nawet nie próbuje. Całe szczęście założyliśmy się z kolegą, kto przeczyta pierwszy. Zarwałem 3 nocki nad lalką i przeczytałem pierwszy po tygodniu. Nie, 10 dni mi to zajęło. W każdym razie, gdyby moje doświadczenie z literaturą to był wyłącznie, czy mojego 15-letniego mnie doświadczenie z literaturą to byłby wyłącznie Mickiewicz, to jestem pewien, że w tej chwili nie czytałbym książek, po prostu. Mhm. Ja oczywiście dostrzegam piękno tej literatury, dostrzegam wielowarstwowość i te wszystkie wątki, które on próbował tam przemycić, ale to mówię ja lat 36, a nie ja lat 16.
Tak.
To jest raz. Ale druga rzecz, która mnie tutaj teraz zastanowiła w tym, co pan mówił, czyli wiemy już, że tak jak mówiłem, ta góra lodowa jest ogromna, są nauczyciele kształceni w konkretny sposób, nad nimi jest czapa administracyjna w postaci komisji egzaminacyjnych, ministerstwa, no i ogólnie jeszcze jest w narodzie takie poczucie, że no nie można niepoważnych rzeczy robić w szkole. Znaczy, nie wszyscy to całe szczęście podzielają. Ja na przykład Byłem niedawno, przysłuchiwałem się rozmowie dwójki rodziców, gdzie jeden rodzic, moi znajomi, jeden rodzic był oburzony, że w ramach lektur są takie niepoważne rzeczy jak Hobbit i Harry Potter. Drugi był zachwycony, bo dziecko to czyta. No, ja się skłaniam raczej w tę stronę, że lepiej czytać Harry'ego Pottera jak nic. Aczkolwiek ja nie czytałem Harry'ego Pottera, więc może to jest dobra literatura, nie mam pojęcia. Hobbita czytałem, był świetny. Natomiast jest
Znaczy,
tak
w ogóle
gigantyczny
też.
nawis, który nad nami wisi, i co zrobić, żeby powiedzieć tym ludziom: słuchajcie, to, co wy postulujecie, to jest uczenie ludzi tak samo jak w XIX wieku. Świat się zmienił. Jak to zmienić?
Zanim o tym, to jeszcze dodam, że kryterium przynależności do listy lektur nigdy nie powinno być kryterium wartościującym z tego względu, czyli że coś jest dobre lub złe, że nauka nie znosi wartościowania. Nie ma czegoś takiego w literaturoznawstwie jak wartościowanie, że coś jest wybitne lub nie, mimo że literaturoznawcy tak wiele razy piszą i się mylą, bo od tego jest krytyka literacka. I tak samo krytyka filmowa. Więc my jesteśmy od tego, jako literaturoznawcy, żeby na przykład coś rozłożyć na czynniki pierwsze i powiedzieć, jak coś działa. Ja na przykład mogę sformułować łatwą krytykę wobec tego, że w polskim programie jest przeładowanie poezją i teatrem, zwłaszcza, że dramatu się nie powinno czytać, tylko dramatu się doświadcza w teatrze, nie czyta się go na lekcjach. I ludzie nie mają kompetencji do analizy prozy, czyli jednego z najbardziej podstawowych mediów komunikacji współcześnie. Skutkiem czego, jak chcą na przykład debiutować, to mają bardzo dużo do nadrobienia i o wiele łatwiej jest debiutować w Polsce w poezji. To taka mała tylko korekta tutaj do tego, że to kryterium wartościujące jest problematyczne strasznie. Natomiast jeżeli chodzi o zmianę tego, to ktoś mi bardzo fajnie powiedział ostatnio w komentarzu na YouTubie pod jednym z moich filmów, że tak, że łatwo jest podać punkt dojścia i łatwo jest zdiagnozować problemy w punkcie wyjścia, natomiast problem jest w rozpisaniu tych wszystkich kamieni milowych po drodze, które musimy osiągnąć. Jest to absolutna prawda. To znaczy, jedynym sposobem na to, żeby to zostało zrobione dobrze, jest przećwiczenie i naukowa metoda sprawdzająca jakość alternatywy wobec tego, co jest tu i teraz. Bo jeżeli nawet weźmiemy te miary, od których zaczęliśmy dzisiejszą rozmowę, PiS-owe, pun intended, to okazuje się, że ten ranking PiS-a no, diagnozuje nam szkołę jako złą, ale równocześnie cały czas słyszymy, że system jest dobry. W związku z powyższym trzeba znaleźć, jak w każdym dystopijnym systemie, wroga systemu i Immanuelem Goldsteinem, większości nauczycieli myślących w ten sposób, są smartfony i internet. Jest jeden zasadniczy problem. W rankingu PISA są także dzieci z Holandii, Norwegii, Niemiec, Francji, Włoch. Jak rozumiem, tam nie ma dostępu do smartfonów i internetu. Więc jeżeli już obaliliśmy ten argument, to zastanówmy się, gdzie jest problem. Problem ewidentnie musi tkwić w tym, jak jest zorganizowany system. Pomijamy aspekt internetu i telefonów komórkowych, bo na to nie mamy wpływu. Tego się trzeba nauczyć, ale to jest zupełnie inna sprawa i to na lata. Przepraszam, mi pingnął telefon. Więc to, co musimy zrobić bezwzględnie, to no niestety, poświęcić jakiś rocznik na to, żeby sprawdzić, czy metoda alternatywna działa na szeroką skalę. Ponieważ, że ona działa na skalę małą, to my już wiemy. Ponieważ szkoły demokratyczne, waldorskie, Montessori i edukacja domowa osiągają sukcesy edukacyjne porównywalne, o ile nie wyższe, wobec szkół systemowych. Długi czas słyszeliśmy, że edukacja domowa sobie nie poradzi, ponieważ ludzie nie zdadzą matur. Ja byłem bardzo spokojny, ponieważ pamiętałem, że żeby zdać maturę, nie trzeba absolutnie nic wiedzieć, zwłaszcza z języka polskiego. Wręcz przeciwnie, im mniej się wie, tym lepiej. Ludzie, którzy czytają zazwyczaj na maturze, właśnie mieli problemy, ponieważ nie umieli sobie tych idiotycznych faktów poprzypominać. Natomiast ludzie, którzy przeczytali opracowania, sobie świetnie radzili. I to zresztą wszyscy przyznają, jak z nimi szczerze porozmawiać. Więc nie było dla mnie zaskoczeniem, że Szkoła w Chmurze i podobne organizacje zajmujące się edukacją domową poradziły sobie na maturze, z czego mamy dowód, że to działa. Że można poza systemem, bez żadnego problemu, z 3/4 praktycznie mniej czasu przeznaczonymi na naukę, przygotować się do egzaminów państwowych. Więc teraz powinniśmy ten eksperyment trochę rozszerzyć, także na szkoły publiczne i przeprowadzić programy pilotażowe, które będą napisane przez osoby mówiące o radykalnej alternatywie wobec oświaty i czerpiące z doświadczeń szkół waldorskich, Montessori, edukacji domowej, demokratycznych i wielu, wielu innych. To jest moim zdaniem właśnie ten program, który powinien być wdrożony tu i teraz, bo jeżeli minister lub ministra obecna w tym momencie zaordynuje zrobienie czegoś, to przyjrzyjmy się, jak to wygląda z zadaniami domowymi. Miały zostać zlikwidowane, co w tym miejscu oznacza, miał zostać zniesiony nakaz zadawania zadań domowych. Ten, nawiasem mówiąc, nie ma takiego nakazu w prawie oświatowym, ale to zostawmy. W każdym razie miało być powiedziane, że nauczyciele nie mogą ich oceniać i wliczać tej oceny do średniej. I skończyło się na tym, że tylko nauczyciele się zgodzili na to, że to będzie możliwe tylko w podstawówce. Czyli już odpuszczono liceum. A tymczasem w prawie oświatowym jest powiedziane wyraźnie, że ocena to ma być feedback, a nie ocena cyfrowa, która ma być wliczona do średniej. Nie ma czegoś takiego w prawie oświatowym i to było dla mnie szokiem, jak to odkryłem, ponieważ byłem całe życie inaczej uczony. Skutkiem czego widać, że jakikolwiek nawet byłby najbardziej liberalny i postępowy minister, on zostanie zahukany przez większość środowiska, które jest zabetonowane kompletnie. Dlaczego jest zabetonowane, to już są moje hipotezy. Jedną z tych moich hipotez jest to, że przyjmowano za dużo osób na kierunki nauczycielskie, a równocześnie nauczyciel, i w tym upatruję zanik prestiżu zawodu, nie jest w żaden sposób regulowany zawodowo egzaminem wstępnym, tak jak w przypadku prawników czy lekarzy, egzaminem zawodowym. Dopiero potem na kolejne stopnie nauczycielskie mianowanego dyplomowanego robi się dodatkowe egzaminy, natomiast przed przystąpieniem do nauki w szkole powinna być obowiązkowa ewaluacja psychologiczna, psychiatryczna, metodyczna, pedagogiczna, skomplikowany, złożony egzamin, który po prostu odsiałby ludzi, którzy poszli na te studia, bo się tam było łatwo dostać, gdyż przez ostatnie 30 lat najłatwiej się było dostać na studia pedagogiczne. Co więcej też, może część słuchaczy nie wiedzieć, ale przyjrzyjcie się temu, jak dawniej nazywały się uniwersytety, tak dumnie brzmiące, jak na przykład Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. To były kolegia nauczycielskie, to były szkoły pedagogiczne. Większość z tych uczelni, które nowo wypączkowały, ponieważ każdy chciał być uniwersytetem i każdy rektor chciał się pławić w gronostajach, więc mamy tych uczelni w tym momencie ponad 400 publicznych w Polsce, tak nawiasem, one wszystkie wykrystalizowały się ze szkół pedagogicznych. No i nie jest chyba dla nikogo tajemnicą, na jakie uczelnie było się łatwiej dostać, a na jakie trudniej się dostać. W związku z powyższym tych nauczycieli lub ludzi o kwalifikacjach pedagogicznych myśmy kształcili od groma. Tylko że problem polegał na tym, że kształciliśmy ich niewłaściwie. Nawet na uniwersytecie, który ja kończyłem, który podobno jest najwyżej w rankingach, czy Uniwersytet Jagielloński, myśmy mieli opowiadane o tych wszystkich metodach alternatywnych edukacyjnych, ale metodą wykładu. Czyli student zapamiętywał, że może są tutaj jakieś metody projektowe, ale uczył się o tym na wykładzie. Czyli kodowała się w mózgu informacja, wykład jest najskuteczniejszy. Więc te problemy sięgają bardzo głęboko, więc jedyne, co ja w tym momencie widzę tak na zaraz do zrobienia, to są trzy stadia. Pierwsze stadium, najbardziej bolesne. To znaczy, trzeba zrobić audyty. Na uczelniach audyty są co 4 lata i na podstawie audytu uczelnia traci lub zyskuje prawa do nadawania tytułów doktora. Na poziomie szkolnym można byłoby zrobić tak, że ten audyt przeprowadzany oczywiście przez pracowników naukowych, pedagogów i tak dalej, on skutkuje przyznaniem lub odebraniem lub zawieszeniem koncesji edukacyjnej przez samorząd. Prosta sprawa. Natychmiast dyrektorzy by mieli bardzo, bardzo, bardzo dużą motywację, żeby pilnować przestrzegania prawa w szkołach. Drugi krok, jaki jest do zrobienia, to szeroka akcja ze szkoleniami dodatkowymi, uzupełniającymi, finansowanymi przez państwo dla nauczycieli, tych, którzy chcą się rozwijać i w związku z powyższym, jeżeli takie szkolenia będą mieli, jeżeli będą mieli dodatkowe uprawnienia, wtedy należą im się podwyżki, co byłoby oczywistą superatą dla wszystkich bardziej zaangażowanych. No i trzecie stadium byłoby związane z reformą także nauczania akademickiego na kierunkach pedagogicznych i wprowadzeniem egzaminów zawodowych, takich jak dla prawników i medyków, do zawodu nauczycielskiego. W ten sposób się buduje prestiż zawodu, a nie w ten sposób, że mówimy, że wszystkim, czyli także nauczycielce plastyki, WF-iście, matematyczce i chemikowi, wszystkim porówno, jak Batiuszka Stalin przykazał, porówno dajemy 30% pensji, albo 40%, albo 130% pensji, wszystko jedno. To nie w ten sposób się reformuje. Reforma musi być strukturalna.
No, tylko wie pan, my tutaj się mierzymy z sytuacją, w której nauczyciele to jest jedna z największych grup zawodowych w Polsce, jest ponad 500 000 ludzi. No, jakby mam wrażenie, że to, o czym my rozmawiamy w tej chwili, to nie jest reforma edukacji, to nie jest to, czy robić zadania domowe, czy nie, tylko to jest dokładnie ten sam, to jest ta sama rozmowa, co o w ogóle tym, czy nas stać, żeby wreszcie mieć porządne, wydolne państwo. Czy my jesteśmy wreszcie w tym momencie, że możemy traktować siebie, w sensie my, obywatele, siebie nawzajem poważnie, naszych rządzących poważnie i wymagać od naszych rządzących, żeby nas traktowali poważnie, bo jak było za PRL-u, to jest osobny temat. My, całe szczęście, my obaj niewiele już z tego pamiętamy.
Całe Natomiast szczęście.
To, co się działo później, to była w ogóle budowa jakiegokolwiek państwa, dorobek, tak dalej, okej. Cieszę się, że Polska zaliczyła ogromny sukces gospodarczy, rzadko spotykany w świecie, to warto podkreślić na każdym kroku. Natomiast 30, no już teraz 5 lat później, można powiedzieć, że chyba czas na to, żebyśmy no, zabrali się za budowę czegoś, co jest naprawdę na poważnie, bo te instytucje, które my teraz mamy, niektóre powstały w trakcie PRL-u, a niektóre jeszcze wcześniej, niektóre powstały później, ale są nasiąknięte zupełnie starym myśleniem. I dochodzimy teraz do momentu, w którym pan mówi o wykorzystaniu technologii cyfrowych i internetu w szkolnictwie, o tym, żeby robić eksperymenty, o tym, żeby wymagać egzaminów wstępnych od nauczycieli. To jest absolutna rewolucja. To jest coś, co no, ja obserwując debaty polityczne w Polsce, mam wrażenie, że my dyskutujemy o tym, czy o 5% w lewo, czy o 5% w prawo. A tak. Pan tutaj proponuje, że postawić wszystko na głowie w tej chwili. A tu jeszcze warto podkreślić, że żyjemy także w kraju, w którym jeżeli partia A ma pomysł, to partia B, niezależnie od jego merytorycznej wartości, będzie mówić, to jest głupie. I odwrotnie.
No to jest też, Singapur przekonał się o tym, że jeżeli się wpompuje gigantyczne pieniądze nie wyłącznie w pensje, tylko w ogóle w edukację i w naukę, no to również przekłada się to w dalekim planie na gigantyczny skok gospodarczy, technologiczny i nawet można byłoby powiedzieć cywilizacyjny. Ten sam eksperyment zrobiła Estonia, jeżeli chodzi o położenie światłowodów powszechne, no i wzrost mikroprzedsiębiorczości był tam gigantyczny. Więc inwestowanie w technologie cyfrowe i w ogóle w tak zwany kapitalizm kognitywny, nasz współczesny, to jest najlepsza rzecz, jaką możemy zrobić. Zresztą im szybciej to zrobimy jako państwo, tym lepiej, bo jak my tego nie zrobimy, to wyręczą nas w tym korporacji i dobrze wiemy, jak to się skończy. Ja w tym momencie już z wszystkich narzędzi edukacji, na jakich korzystam, to korzystam ich odpłatnie, sam finansując różne rzeczy. Już nie mówiąc o tym, że powinniśmy mieć internet przyłączany tak jak wodę i prąd przez państwa, już tego nie ma. To już zostało to zmarnowane i w tym momencie dobrze wiemy, jakie są standardy, to znaczy firmy śmieją się z nas, mówiąc nam, że będziemy mieli internet do 300 megabitów na sekundę i puszczają 5. I co nam zrobisz? Nic nie zrobisz. Więc jeżeli nie zajmiemy się tym jako państwo, no to będziemy mieli tylko problem. Teraz nauczyciele bardzo często mówią o tym, że sektor prywatny edukacji rozkwita. No, no rozkwita dlatego, że jest wolny rynek, powstaje konkurencja, konkurencja się sprawdza lepiej, ludzie wybierają konkurencję. To naprawdę nie jest fizyka kwantowa w tym przypadku. I rozwiązaniem nie jest likwidacja sektora publicznego i rozwój wyłącznie prywatnego, wtedy nie będzie tej konkurencji, tylko właśnie to, żebyśmy rozwijali sektor publiczny, inspirując się tym, co robi sektor prywatny i w ten sposób będziemy się napędzać, tak jak Apple się cały czas napędza z Samsungiem. I bardzo dobrze, Apple sobie coś zaprojektuje, następnie Samsung robi to samo, tylko lepiej i taniej. Tak, no nie lubię Apple. W każdym razie potrzebujemy dokładnie takiej samej rewolucji na poziomie państwa. I oczywiście to nie jest łatwa sprawa w polskiej kulturze politycznej, natomiast zwracam uprzejmie uwagę, że ktoś tych polityków edukuje. Jak ludzie wieszali psy na ministrze nauki poprzednim, którego ja złośliwie nazywam magistrem nauki i szkodnictwa, to zwracam uprzejmie uwagę, że temu człowiekowi ktoś dał habilitację, a wcześniej doktorat, a wcześniej magisterium. A żeby te wszystkie rzeczy się udały, potrzeba lekko licząc od 50 do 70 osób zaangażowanych w to w sumie. Potem jeszcze możemy rozszerzyć to bardziej i zobaczyć innych profesorów, polityków w naszym Sejmie i nam się zacznie powolutku włos jeżyć na głowie, jak zobaczymy, jaka jest nie kultura polityczna, tylko jaka jest kultura intelektualna w kraju, bo to jest problem. To znaczy kształcenie elit intelektualnych, które będą zajmowały się tym, co intelektualiści robią najlepiej, to znaczy siedzeniem i zarządzaniem i mówieniem. Ale robią to dobrze, ponieważ nie zajmują się rzeczami, które ich wyczerpują w innych obszarach. Natomiast jeżeli nie będziemy kształtować ludzi myślących poza pudełkiem, no to jest problem. I prosta sprawa, jak mają ludzie nie zwalczać się jako właśnie przeciwstawne partie polityczne, skoro w szkole polskiej debata oksfordzka, czy w ogóle jakakolwiek samorządność jest fikcją. Przecież plenipotencja, jaki ma przewodniczący klasy, to jest decydowanie o kolorze kredy. Nawet mimo to, że w ustawie prawo oświatowe jest zapisane, można sprawdzić, nie podam artykułu w tym momencie, prawdopodobnie 40 któryś, że samorząd szkolny może zażądać od nauczyciela uzasadnienia pisemnego oceny dowolnego ucznia. I to jest pisane od lat 90. prawie oświatowym. To jest straszne. Samorządność nie istnieje. Ludzie muszą czuć, że mają władzę, jeżeli są w samorządzie, ponieważ na tym polega samorządzenie. Jak możemy mówić o demokracji funkcjonalnej, jeżeli uczymy jej właśnie tak, trochę mnie uczono o tych metodach praktycznych i projektowych na Uniwersytecie Jagiellońskim, wykładowo. Wykładowo powiemy, że w Sejmie jest tylu, a tylu posłów. I potem ja słyszę redaktora Mazurka w RMF-ie, który pyta z taką, aha, jak to on, zadowoloną miną posłankę, aha, a ile jest posłów w Sejmie, aha, egzaminacyjne pytanie. Żałosne to jest po prostu. Wszyscy powierają te wzorce szkolne, mimo że szkołę skończyli dawno temu. Dlatego też uśmiecham się zawsze, jak ktoś mi mówi, że wszystkie drogi w moich narracjach prowadzą do szkolnictwa. Bo one prowadzą do szkolnictwa. Liczba przypadków, kiedy ludzie powierają wzorce jakiegoś patologicznego nauczyciela, który stresuje innych dla samego stresowania, a nie umie niczego nauczyć, jest gigantyczna. I wystarczy tylko wyczulić sobie aparat krytyczny nasz i będziemy widzieć takich przypadków więcej. A zatem jakie rozwiązanie? Byłoby demokratyzacja szkolnictwa od samego początku, chociażby włączenie głosu uczniowskiego w coraz bardziej, oczywiście im uczniowie są starsi, tym w większym stopniu, do zarządzania szkołą, do zmieniania tego, co tam się dzieje. Jest taki piękny serial Sex Education, w którym uczniowie decydują się, żeby zaadresować problem w którymś momencie części uczniów, którzy są trans i wprowadzają trzecią toaletę, która jest neutralna genderowo, tak żeby było też dla nich jakieś miejsce. I oni to sami mówią. Natomiast nauczyciele oporują, ale w którymś momencie organizują spotkanie dwustronne, gdzie ze sobą rozmawiają. Ja bym pomyślał o czymś takim, nawet nie w szkole, ale na polskim uniwersytecie dowolnym, to już wiem, jaki byłby efekt czegoś takiego. To znaczy, któraś strona którąś by wyśmiała i na pewno któraś by się wywyższyła, mówiąc, że tamta nie ma takiej władzy.
No właśnie, a jeszcze mój postulat takiego byłego ucznia. Wzór skróconego mnożenia przydał mi się dokładnie 0 razy, od kiedy zakończyłem edukację. Dziękuję bardzo za tę bezcenną wiedzę i dziękuję panu bardzo za tę rozmowę. Moim gościem był pan dr Krzysztof Maj z Katedry Technologii Informacyjnych i Mediów Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej, a także kanał na YouTubie Krzysztof M. Maj. Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję serdecznie za zaproszenie.